urodził się w roku 251 i po takim powolnym rozeznawaniu usunął się na pustynię i za nim poszli następcy. Przez długie lata żył jednak oddzielnie jako pustelnik. Jego życie wypełniała praca ręczna, modlitwa, lektura. I mając 54 lata, opuścił swoją celę i zafundował klasztor w Faju. I to dało początek takiemu życiu monastycznemu. Jako już taki opat zachęcał swoich współbraci, aby przede wszystkim dobrze mieli rozeznanie, na czym polega doskonałość. Żeby nie mylili doskonałości z zbyt surową ascezą, ale przede wszystkim, żeby ona się wyrażała w miłości do Boga i do bliźnich. Doradzał także swoim współbraciom, aby każdego ranka, planując dzień, brali pod uwagę to, że to jest ich ostatni dzień. W związku z tym, żeby starali się każdą czynność, to co będą czynili, podejmowali z jak największą uwagą i jak z największą miłością. Mówił bowiem, demon bardzo nie lubi postu, nie lubi modlitwy, nie lubi pokory, nie lubi dobrych czynów. I przed demonem należy się bronić znakiem krzyża. Około roku 355 odbył podróż do Aleksandrii na prośbę biskupów, żeby podjąć walkę z Arianami i tam między nimi przepowiadał, mówiąc, że Jezus Chrystus jest Bogiem, zarazem człowiekiem. Bardzo mocno oskarżał Arian, mówiąc, że oni są w nowej formie poganami. Dlatego, że czczą i chcą służyć stworzeniu, natomiast nie stworzycielowi. I to oskarżenie rzeczywiście jest bardzo przenikliwe od strony teologicznej, bo faktycznie arianizm można sprowadzić do nowej formy pogaństwa. Jedna forma pogaństwa się skończyła, ta oficjalna tu przyszła w nowej formie. Ogólnie trzeba powiedzieć, że ci misi, którzy jakby wyszli w jakimś tam sensie z rąk świętego Antoniego, prezentowali bardzo wysoką kulturę duchową i to lokalną. Dlatego też Tekakon wystąpił przeciwko Arianom. Tak również w tych momentach walki z arianizmem spośród nich brano biskupów, brano ludzi na biskupów, żeby mogli głosić i bronić prawdziwej nauki. Zdajemy sobie sprawę, że w pewnym momencie tylko 10% biskupów wyznawało prawdziwą naukę Jezusie Chrystusie, a reszta to byli Arianie. Jeszcze jest jedna rzecz, która tu warto podkreślić, że ci misi, jak wspomniałem, prezentowali bardzo wysoką kulturę, taką duchową i teologalną. Bardzo różnili się od tych mików jakby pochodzenia antiochińskiego. I o ile tutaj brano ich na biskupów, przed czymś niekiedy bronili, to o tyle Jan Chryzostom, który miał doświadczenie michów właśnie z tamtego kręgu antiochińskiego, mówił, że to są tamci misi są duchowo niewyrobieni, mylą doskonałość z przesadną ascezą, z ludźmi zachwianymi emocjonalnie, więc nie należy ich brać na biskupów, więc dlatego też dzisiaj może w sposób szczególny warto tego Antoniego wydobyć. drugi wątek, przechodzimy do Ewangelii. Wczoraj Ewangelia mówiła o uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego. I tam można zawrzeć pewien dysonans, jednocześnie też takie poczucie samotności Jezusa. Dlatego, że ta pedagoga Jezusa była bardzo mądra. Oczywiście wychodzi od choroby, ale chcę wskazać jakby na korzenie duchowe tej choroby i stan duchowy tego człowieka, na grzech. Bo Jezus powiedział, że przede wszystkim, że przyszedł, żeby walczyć z grzechem, żeby wyzwolić człowieka z grzechu. Natomiast w tej całej sytuacji uczeni w piśmie, faryzeusze, bądź teolodzy, oni tym, co Jezus powiedział, bardzo się zgorszyli, jak wiemy. Natomiast ludzie byli zachwyceni cudem uzdrowienia z paraliżu. Natomiast nie do końca zauważyli, że za tym kryje się coś więcej. I tutaj można zobaczyć właśnie taką samotność Jezusa. Takie niezrozumienie, takie podstawowe niezrozumienie płynące od ludzi. Bo człowiek w tym, co ogranicza jego wolę, jego własną wolę, w tym wypadku może być choroba, i często jest choroba, widzi największą przeszkodę. Natomiast nie widzi największej przeszkody i tragizmu w grzechu. Natomiast wyzwolenie z grzechu ma doprowadzić do poddania człowieka woli Bożej. Natomiast wyzwolenie z choroby często kończy się tym, że człowiek tym bardziej korzysta z tej swojej wolnej woli w sposób niewłaściwy. I dzisiaj temat tego grzechu znowu powraca w innej formie. Jest to ta kwestia tego Mateusza, który rzeczywiście był wielkim grzesznikiem. To jest tak zwany grzech społeczny, dlatego że on jako ten komornik ściągał te podatki, a w takich przypadkach, jak wiemy, ofiarą nie padają ludzie bogaci, tylko często ludzie biedni, którzy są bezbronni, z nich się najbardziej łupie. Poza tym jednak to był człowiek, który kolaborował z Rzymianami, z poganami, korzystał z przywilejów, jakie im dawali. Więc w takim powszechnym ujęciu był to wielki grzesznik, który budował swoją pozycję, swoje bogactwie na zwierstwie i na zdradzie. I tutaj, kiedy Jezus powołuje go, to jednocześnie u Mateusza następuje bardzo głęboka przemiana. I jeżeli potem Marek to przytacza, a potem jeszcze przytacza to Mateusz, Jezus powiedział: nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mateusz odczytuje bardzo dobrze to, kim był w istocie i co otrzymał od Jezusa. Natomiast dzisiaj, jak się popatrzy, no to Jezus ma przychodzić do wykluczonych, Jezus ma przychodzić do ubogich i tak dalej. Natomiast kwestia grzechu, grzeszników, to ten temat jakby jest nieporuszany. Natomiast istota tkwi w tym. Istota tkwi w grzechu człowieka i po to Jezus przyszedł. W związku z tym ja myślę, że Jezus dzisiaj jest tym bardziej bardzo samotny, tym bardziej jakoś tak nierozumiany i przez takie głoszenie zadajemy Jezusowi, uważam, ogromny ból. Bo jakby wykręcamy w niektórych sytuacjach, czy przekręcamy w niektórych sytuacjach jego taką intencję, jednocześnie no, nie tylko intencję, ale całe jego zaangażowanie, które kosztowało go aż śmiercią na krzyżu. Więc nie chodzi tutaj, żeby teraz ludzi upokarzać, żebyśmy sami siebie upokarzali i wmawiali sobie nie wiadomo co, ale z tą sytuacją grzechu i z tego, że nas Jezus też wyzwala z grzechu. No, potraktowali to bardzo poważnie, uczciwie,